Tak, to przejdźmy do rzeczy, zakończył nieoczekiwanie. W biurku mam papiery, które zapewne pana zainteresują. Użył tego wybiegu, żeby wypłoszyć gościa ze swojego fotela. Amerykanin wstał, wykonując gest zapraszający komisarza do zajęcia miejsca. Otrzymałem wasz telegram w sprawie Fuchsa, mówił dalej Smith, grzebiąc w szufladzie. Udało mi się co nieco ustalić. Zanim rozpoczął on pracę w Harwell w 1946 roku, sprawdzał go szef miejscowej służby bezpieczeństwa, komandor Henry Arnold, i nie znalazł nic niepokojącego. Po powrocie ze Stanów Fuchs był obserwowany, ale nie stwierdzono, by kontaktował się z kimkolwiek spoza grona naukowców oraz pewnej kobiety, z którą spotykał się regularnie raz w tygodniu. Smith miał wszelkie powody, aby wierzyć w ustalenia komandora Arnolda, który rzeczywiście bardzo starannie przyjrzał się Fuchsowi. Miał wszakże pecha. Fuchs przed powrotem ze Stanów Zjednoczonych został poinformowany przez Golda, że spotkania z agentami będą kontynuowane na dworcu Paddington w określonych dniach o godzinie 20. Jednakże Fuchs z nieznanych przyczyn na żadne się nie stawił, a właśnie w tym okresie śledzili go oficerowie kontrwywiadu. Taka sytuacja trwała przez rok. W 1947 roku Fuchs postanowił wznowić działalność szpiegowską. Skontaktował się z jednym ze znanych sobie sprzed wojny działaczy partii komunistycznej i poprosił go, aby znalazł dojście do ambasady radzieckiej. Nie musiał długo czekać. Wkrótce otrzymał wiadomość, że o wyznaczonej godzinie ma przyjść do pubu Nag's Head z tygodnikiem Tribune w ręku. Tam miał na niego czekać mężczyzna, który na blacie stolika położy książkę w czerwonej okładce. Tak rozpoczął się nowy etap szpiegowskiej działalności Fuchsa. Niewiele mamy przeciwko Fuchsowi. Seleng wstał z krzesła i podszedł do okna. Właściwie tylko dwa ślady. Przed wojną działał w partii komunistycznej w Niemczech oraz to, że jego nazwisko znalazło się w dokumentach przekazanych przez rosyjskiego uciekiniera władzom Kanady. Mowa była o dokumentach dostarczonych przez Guzienkę. Fuchs jest już w Anglii, więc musicie go przytrzasnąć. Smith kiwnął głową. Już parę dni przed wyjazdem Amerykanina rozpoczęto dyskretną inwigilację doktora Fuchsa, jednakże bez rezultatów. Niemniej w czasie następnych miesięcy ludzie ze Special Branch zwrócili uwagę na regularne wizyty obserwowanego w pubach Nag's Head i Spotted Horse w dzielnicy Putney. Człowiek, z którym Fuchs się spotykał, po wyjściu z pubu krążył po Londynie, ale zawsze trafiał w końcu do ambasady radzieckiej. Nie było więc żadnych wątpliwości. 2 lutego 1950 roku Klaus Fuchs został wezwany do siedziby Atomic Energy Authority w Shellmack's House w Londynie. Nie zdziwiło go to. Bywał tam wielokrotnie z racji najróżniejszych spotkań i konferencji. Jednakże tego dnia spotkał tam komisarza Smitha i komandora Leonarda Barta, szefa Special Branch. Patrząc na tych dwóch urzędników, zrozumiał, że wpadł. Uznał, że skoro przyszli aresztować jednego z najwybitniejszych brytyjskich naukowców, to muszą mieć żelazne dowody. Gdy zabrali go na posterunek policji przy Bow Street, przyznał się od razu do współpracy z radzieckim wywiadem. 1 marca 1950 roku został skazany na 14 lat pozbawienia wolności. W celi odwiedzał go funkcjonariusz Scotland Yardu, Jim Scardon, który szybko namówił Fuchsa do współpracy. Doktor bez oporów opowiedział się ze szczegółami, jak w Birmingham zgłosił się do niego radziecki agent, jak umówił go na spotkanie w Londynie z Aleksandrem, jakie materiały przekazywał i w jaki sposób. Niewiele jednak mógł powiedzieć o radzieckiej siatce w Stanach Zjednoczonych. Niech pan sobie coś przypomni, nawet drobiazgi. Seleng krążył po celi, a siedzący na pryczy Fuchs był już wyraźnie zmęczony. Nie przypomnę sobie już nic więcej, wybuchnął wreszcie. Średniego wzrostu brunet z okrągłą twarzą miał na imię Raymond, podsunął Skardon, który dotychczas tylko przysłuchiwał się rozmowie. I nic więcej nie potrafię o nim powiedzieć. Fuchs położył się na pryczy. A jak się ubierał? Selenk nie dawał za wygraną. Nie pamiętam. Nie zwracałem na to uwagi. No niechlujny, brudny czy schludny, podsuwał Selenk różne możliwości. Zawsze był elegancki, jak... Fuchs zawiesił głos. Jak kto? Podchwycił Selenk. Jak aptekarz, powoli powiedział Fuchs. Tak, zdaje się, że kiedyś wspomniał, że jest aptekarzem. No, niech pan odpocznie. Jutro porozmawiamy znowu. I Skardon wstał. Niewiele wiecie o tym Raymondzie, powiedział do Selenka, gdy znaleźli się na korytarzu. Obawiam się, że i niewiele więcej się dowiemy. Fuchs chyba zna tylko pseudonim i ledwo sobie przypomina wygląd tamtego. Musimy szukać w Nowym Jorku aptekarza średniego wzrostu z czarnymi włosami. Sądzę, że jest ich parę tysięcy. Specjalny zespół agentów FBI z Nowego Jorku, wzmocniony agentami z Waszyngtonu, rozpoczął poszukiwania aptekarza. Dzień po dniu, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu z długiej listy ludzi odpowiadających cechom podanym przez Fuchsa eliminowano tych, którzy nie pasowali do wizerunku szpiega. Na liście podejrzanych pozostało w końcu tylko 10 nazwisk. Wśród nich widniało nazwisko Harry'ego Golda. Było znane agentom FBI. W 1947 roku przesłuchiwali tego człowieka w związku z oskarżeniem przez kobietę, która zgłosiła się na policję z informacją, że była komunistyczną agentką. Gold gładko wywinął się z opresji, tłumacząc, że kobieta mści się na nim za jakieś nieporozumienia finansowe. Nie znaleziono przeciwko niemu żadnych dowodów i sprawa poszła w zapomnienie. Istniało niebezpieczeństwo, że i tym razem Gold wymknie się agentom FBI, tym bardziej, że staranna inwigilacja, jakiej natychmiast go poddano, nie przyniosła żadnych rezultatów. Podejrzany był szefem Wydziału Badań Biologicznych w Szpitalu Filadelfijskim i bez wątpienia nie utrzymywał żadnych podejrzanych kontaktów. Dla agentów FBI było oczywiste, że wywiad radziecki uśpił go. Odpoczynek Golda mógł trwać nawet parę lat. Należało go więc zdenerwować, pobudzić do działania, zmusić do wysłania sygnału alarmowego. Do szpitala w Filadelfii udał się w tym celu jeden z funkcjonariuszy kontrwywiadu. Jestem z FBI, zaczepił Golda na korytarzu. Musimy chwilę porozmawiać. Stanęli przy oknie. Czy zna pan tego człowieka? Agent wydobył z kieszeni zdjęcie Fuchsa. Gold przyglądał się uważnie. Niczym nie zdradził, że zdjęcie przedstawia kogoś mu znanego. Wydaje mi się, że tak. Podniósł wzrok i oddał zdjęcie. Zastanawiał się przez chwilę. Tak, chyba widziałem tę twarz w gazetach. To zdaje się jakiś naukowiec. Nie mylę się? Podstęp nie udał się. Gold zachował zimną krew. Jednakże w następnych dniach zrobiono mu około 1000 zdjęć i przesłano je do Anglii. Peter Selenk pokazał je Fuchsowi. No, nie mam pewności, powiedział dr Klaus, przypatrując się fotografiom. Nie widziałem Raymonda od 4 lat. Ten na zdjęciu jest do niego podobny, no ale nie mogę stwierdzić jednoznacznie, że to ten człowiek. 2 dni później Skardon i Selenk ponownie zjawili się w więzieniu Brixton. Tym razem przynieśli 30-minutowy film przedstawiający Golda w różnych sytuacjach. Fuchs nie miał już wątpliwości. Rozpoznał Raymonda. Nic nie wiem o człowieku nazywającym się Fuchs, a wy nie macie dowodów, że jest inaczej. Gold nie miał zamiaru przyznać się do winy. Siedział wygodnie na fotelu w salonie swojego domu przy Kinred Street w Filadelfii. Dowody zaraz znajdziemy. Funkcjonariusz FBI wyciągnął z kieszeni nakaz rewizji i podał Goldowi. Ten nie spojrzał nawet na dokument. Możecie sobie szukać, tylko nie zróbcie bałaganu, bo zaskarżę was do sądu o odszkodowanie. Przez cały czas rewizji nie ruszał się z fotela, będąc pewnym, że mieszkanie jest czyste. Zawsze bardzo starannie niszczył wszelkie materiały, które mogłyby go zdradzić. A to co? Jeden z agentów wyciągnął z półki bibliotecznej mapę Santa Fe. Rozłożywszy ją, zauważył krzyżyk wskazujący miejsce, gdzie Gold po raz pierwszy spotkał się z Fuksem. Pan Fuchs zeznał, że spotykaliście się w Santa Fe, na Virginia Street. Gold zbladł. Zapomniał o tej mapie. Kiedyś po powrocie z Santa Fe odłożył ją na półkę, nie pamiętając o krzyżyku, który teraz go zdradził. Mapa nie była żelaznym dowodem, na podstawie którego można było osadzić Golda w więzieniu, ale zawiodły go nerwy. Przyznał się do współpracy z wywiadem radzieckim. Podczas śledztwa ujawnił, że w 1945 roku w Santa Fe odebrał z rąk Davida Greenglassa, technika zatrudnionego w Los Alamos, schemat tzw. soczewki implozyjnej, ważnego elementu bomby plutonowej. Aresztowany Greenglass przyznał się do winy i oświadczył: zostałem zwerbowany przez moją siostrę Ethel i jej męża Juliusa Rosenberga. Oboje kierują radziecką siatką, mającą zdobywać informacje atomowe. Ślepy zaułek. Rosenbergów aresztowano 17 lipca 1950 roku. Obydwojgu zarzucono kierowanie siatką szpiegowską, zbierającą materiały na temat bomby atomowej konstruowanej w Stanach Zjednoczonych. Podstawowym dowodem było zeznanie Davida Greenglassa. Przyjaciel Rosenbergów, Morton Sobel, specjalista od radiolokacji, podejrzany o przekazanie im wielu informacji, uciekł do Meksyku, co dodatkowo obciążyło małżonków. Proces rozpoczął się 6 marca 1951 roku w okresie bardzo niekorzystnym dla oskarżonych. Od kilku miesięcy na Dalekim Wschodzie trwała wojna. 25 czerwca 1950 roku wojska Korei Północnej zaatakowały Koreę Południową i w krótkim czasie podeszły do przedmieść stolicy tego państwa. Organizacja Narodów Zjednoczonych zdecydowała się wysłać na pomoc zaatakowanym kontyngent międzynarodowy, którego trzon stanowili żołnierze amerykańscy. Pierwsze miesiące walk zakończyły się dotkliwymi klęskami Amerykanów. Wiadomo było, że oddziały północno-koreańskie korzystają z wszechstronnej pomocy radzieckiej. Żołnierze szkoleni byli przez radzieckich instruktorów i wyposażeni w radziecką broń. Co prawda na polach walk nie było radzieckich żołnierzy, ale groźba bezpośredniej konfrontacji amerykańsko-radzieckiej była nadzwyczaj realna. 26 marca 1951 roku ława przysięgłych uznała, że Rosenbergowie są winni zarzucanych im czynów. 5 kwietnia sędzia Irving Kaufman wydał na oboje wyrok śmierci. Jego przemówienie w oczywisty sposób wskazywało, jak bardzo na procesie i wyroku zaważyła wojna w Korei. Nasz kraj jest wciągnięty w walkę na śmierć i życie z całkowicie odmiennym systemem, mówił. Ta walka przejawia się nie tylko w starciu poza granicami naszego kraju, ale ten przypadek, to znaczy sprawa Rosenbergów, wskazuje jasno, że wróg angażuje tajne siły oraz naszych obywateli. Zdaniem sędziego zbrodnia Rosenbergów była gorsza niż zabójstwo. Oddanie w ręce Rosjan bomby atomowej, mówił dalej, o całe lata wcześniej, zanim według oceny naszych najlepszych naukowców mogliby sami skonstruować taką broń, spowodowało moim zdaniem w Korei komunistyczną agresję, która pochłonęła już ponad 50 tysięcy ofiar. I kto wie, jak wiele milionów niewinnych ludzi może zapłacić za waszą zdradę. Dowody zdrady Rosenbergów były bardzo kruche. Zeznania Golda i Davida Greenglassa, szkic wykonany przez Sobela oraz zeznania Jerome Tartakowa, byłego członka partii komunistycznej, którego umieszczono w celi Juliusa Rosenberga. Ten zwierzył się Tartakowowi ze swojej tajemnicy, nie podejrzewając, że rozmówca pracuje dla FBI. To jednak nie wystarczało do skazania dwojga ludzi na śmierć. Tym bardziej, że inni zamieszani w sprawę atomowego szpiegostwa, których wina była całkowicie udowodniona, a udział w zdradzie znacznie większy, otrzymali o wiele łagodniejsze wyroki. Fuchs – 14 lat więzienia, Allen Nan May – 10, Harry Gold – 15 lat, Sobel – 30. W czasie śledztwa FBI niewiele wydobyła z Rosenbergów, a istniały uzasadnione podejrzenia, że wiedzą znacznie więcej. Do dzisiaj nie ujawniono, na jakich podstawach opierały się te podejrzenia. Wyrok miał skłonić Rosenbergów do zawarcia układu, ich życie w zamian za wszelkie informacje, jakie znali. Zakładniczką była Ethel. Szef FBI Edgar Hoover uważał, że skazanie na śmierć żony i matki dwojga dzieci złamie Juliusa Rosenberga. Dlatego też w celi śmierci zainstalowano telefon mający bezpośrednie połączenie z FBI. Mijały miesiące, a Rosenbergowie trwali w uporze. A może nie mieli nic do powiedzenia. Próby skruszenia Ethel losem jej dzieci również nie powiodły się. Nie wspominajcie o dzieciach. Dzieci rodzą się każdego dnia, odpowiedziała. A potem sprawy zaczęły biec już własnym torem. Prezydent Harry Truman odrzucił prośbę o ułaskawienie. Jego następca, Dwight Eisenhower, również nie zgodził się na ułaskawienie skazanych. Istniała jeszcze szansa, że zostaną oni odesłani do Związku Radzieckiego w zamian za ważnych szpiegów amerykańskich aresztowanych w tym kraju. 4 lipca 1951 roku w Pradze skazano na 10 lat więzienia za szpiegostwo Williama Otisa, szefa biura Associated Press. Przewodniczący Kongresu Obrony Praw Człowieka William Patterson zaproponował przedstawicielowi ambasady czechosłowackiej w Waszyngtonie wymianę Rosenbergów na Otisa. Podobno Czesi zwrócili się z tą sprawą do Moskwy, ale odpowiedzi nie otrzymali. Rosjanom żywi Rosenbergowie byli już niepotrzebni. Rosenbergowie martwi umożliwiali natomiast rozpętanie wielkiej akcji propagandowej przeciwko rządowi amerykańskiemu. Jeden z szeryfów nadzorujących 19 czerwca 1953 roku wykonanie wyroku w więzieniu Sing Sing powiedział: miałem instrukcję, by egzekucję wstrzymać w każdej chwili, gdybym wyczuł, że Rosenbergowie są gotowi współpracować z rządem. Dlaczego? Ethel Rosenberg długo umierała na krześle elektrycznym. Pierwsze uderzenie prądu o napięciu 2000 V nie pozbawiło jej życia. Prąd włączono ponownie i tym razem lekarz stwierdził, że skazana żyje. Dopiero trzeci, przedłużony szok sprawił, że z nosa i uszu Ethel zaczął wydobywać się dym. Prąd spalił ją. Julius Rosenberg na tym samym krześle elektrycznym umarł od razu. W listopadzie 1949 roku Rosjanie podjęli pracę nad skonstruowaniem bomby wodorowej. 8 sierpnia 1953 roku premier Georgi Malenkow oznajmił, że Stany Zjednoczone utraciły monopol nie tylko na broń atomową, lecz także wodorową. 5 dni później odbył się pierwszy test radzieckiego urządzenia termonuklearnego. Siły eksplozji nie podano do wiadomości publicznej. Prawdopodobnie moc eksplozji nie przekroczyła 300 kiloton. Ławrenti Beria, człowiek, który stworzył radzieckie laboratoria i zakłady atomowe, siedział w więzieniu. 2 miesiące wcześniej został obalony przez grupę ludzi z kręgu najwyższych władz: Nikitę Chruszczowa, Georgija Malenkowa i Mikołaja Bulganina. Wkrótce nowy sekretarz generalny Komitetu Centralnego KPZR, Nikita Chruszczow, wyruszył na pokładzie radzieckiego niszczyciela z wizytą do Wielkiej Brytanii. U jego boku stał Igor Kurczatow. Nie ukrywano go już w azjatyckiej głuszy. Zaczynały się nowe czasy. Część druga. Korea w ogniu. Uderzenie kobry. Generał Lee Hak-ku wyszedł z ziemianki, gdzie przez ostatnie kilka godzin studiował mapy, nanosząc na nie najnowsze dane wywiadu na temat południowo-koreańskich linii obronnych. Był pewny, że ofensywa wojsk oddanych pod jego komendę powiedzie się bez większych przeszkód. Wróg bowiem, armia Korei Południowej, nie miał ciężkich dział i czołgów, co wykluczało zdecydowany opór. Ponadto generał liczył na zaskoczenie, które miało wprowadzić zamęt w szeregach armii południowo-koreańskiej. Zszedł z pagórka w stronę ukrytych w wąwozie haubic kalibru 122 mm. Artylerzyści zdjęli już brezenty chroniące sprzęt przed ulewnym letnim deszczem, ale nie rozpięli siatek maskujących, gdyż nikt nie liczył się z niebezpieczeństwem ze strony południowo-koreańskich samolotów. Nad górami wstawał brzask przyciemniony ciężkimi deszczowymi chmurami. Generał spojrzał na zegarek. Dochodziła czwarta. Był 25 czerwca 1950 roku. Niedziela. Za kilka minut powinien się rozpocząć nowy rozdział w historii Korei. Generał odczuwał dumę, że będzie jednym z tych, którzy wezmą udział w nadchodzących wydarzeniach. Punktualnie o czwartej linia frontu w rejonie Kaesong rozbłysła dziesiątkami ogni z luf najcięższych dział. W tym samym czasie rozpoczęły kanonadę działa w czterech innych punktach granicy między Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną a Republiką Korei, choć główne uderzenie następowało w rejonie Kaesong, skąd do Seulu prowadziła najkrótsza droga. O 5.30 generał dał znak stojącemu na wzgórzu sygnaliście. Ten przyłożył do ust trąbkę, obwieszczając żołnierzom ukrytym w zaroślach, że nadszedł czas ataku. Z kępy krzaków przykrytych siatką maskującą zaczęły wyjeżdżać czołgi T-34, a tuż za nimi podążała piechota w szarych drelichach. Cała operacja była znakomicie przygotowana. Silne uderzenie 70 tysięcy żołnierzy północno-koreańskich, wspomaganych przez ciężką artylerię, czołgi i lotnictwo szturmowe, miało szybko przełamać opór wroga i otworzyć drogę do Seulu, odległego o parę minut lotu. Tam, w stolicy Republiki Korei, John Muccio, ambasador Stanów Zjednoczonych, zerwał się z łóżka na odgłos bliskich wybuchów. Ich siła była tak wielka, że trzęsły się szyby w oknach, a pies ambasadora wpełzł głęboko pod łóżko i skomlał żałośnie. Sytuacja wyglądała jednoznacznie. To nie była potyczka na linii demarkacyjnej dzielącej Republikę Korei od Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, do jakich często dochodziło w przeszłości. To była wojna. Ambasador w narzuconym na ramiona szlafroku pognął na niższe piętro do swojego gabinetu, gdzie już czekał sekretarz w równie niedbałym stroju. — Szyfrant jest na miejscu — powiedział, odsuwając fotel przy biurku. — Domyślałem się, że zechce pan ekscelencjo natychmiast poinformować Waszyngton. — Czy pan skontaktował się ze sztabem armii koreańskiej? — Tak, ale panuje tam straszliwy rozgardiarz. Jednego możemy być pewni, to nie jest potyczka na linii demarkacyjnej, lecz poważne uderzenie wieloma dywizjami. Takie wiadomości nadchodzą z Kaesong i z dwóch innych miejsc. Zapewne wkrótce otrzymamy dalsze informacje. Nasz atasze wojskowy będzie tu za chwilę. Dobrze. Proszę pisać do Echesona. Ambasador ogarnął się trochę i usiadł przy biurku. Wojska Korei Północnej najechały Republikę Korei dziś rano w kilku miejscach. Wydaje się, ze względu na naturę ataku i sposób, w jaki go przeprowadzono, że jest to pełna ofensywa przeciwko Republice Korei. W Stanach Zjednoczonych był czas weekendu, sobota 24 czerwca, czasu lokalnego. Sekretarz stanu Dean Acheson wyjechał do podwaszyngtońskiej miejscowości. Jego wypoczynek został gwałtownie przerwany dzwonkiem telefonu ze stolicy. Przekazywano treść depeszy, którą nadesłał ambasador Muccio. Acheson kazał natychmiast połączyć się z prezydentem Harry Trumanem, który też wyjechał na weekend do Independence w stanie Missouri. Zegar na sekretarzyku w pokoju bibliotecznym willi prezydenta przy North Delaware Street zaczął wybijać godzinę 22, gdy zadzwonił telefon. Panie prezydencie, mam bardzo ważną wiadomość. Dean Acheson był wyraźnie zdenerwowany. Północni Koreańczycy dokonali inwazji na Koreę Południową. Truman milczał przez chwilę. Proszę w poniedziałek o 9 rano stawić się na naradę w Waszyngtonie, powiedział wreszcie. Wiadomość przekazana przez Achesona zaskoczyła go. Prawdopodobnie jeszcze nie wierzył, że wybuchła wojna. W ciągu minionych lat wielokrotnie przecież meldowano z Korei o zbrojnych starciach na linii demarkacyjnej. W Tokio generał Douglas MacArthur wstał wcześniej, gdyż planował całodzienną wycieczkę z rodziną. Stojący przy łóżku aparat rozdzwonił się gwałtownie. Oficer dyżurny przekazał wiadomość, która dla generała miała największe znaczenie od czasu zakończenia wojny na Pacyfiku. Panie generale, otrzymaliśmy wiadomość z Seulu, że północni Koreańczycy uderzyli z dużą siłą na południe w wielu punktach 38 równoleżnika. Stało się to dzisiaj o 4 nad ranem. MacArthur zdążył zaledwie wciągnąć szlafrok, gdy znowu zadzwonił telefon. Zgłaszał się generał Edward Almond, szef sztabu. Wiedział już o wydarzeniach w Korei. Jakieś rozkazy, generale? Zapytał. Pozwól mi to przemyśleć, odpowiedział MacArthur. Czuję się tak, jak 9 lat temu w Manili. Chyba jeszcze śpię i to jest nocny koszmar. Odłożył słuchawkę i zaczął nerwowo przechadzać się po pokoju. Rzeczywiście mógł doszukiwać się podobieństwa z sytuacją, w jakiej znalazł się w końcu 1941 roku, gdy dowodził amerykańskimi siłami lądowymi na Dalekim Wschodzie i kierował obroną Filipin. 10 grudnia wojska japońskie uderzyły na największą wyspę archipelagu Luzon. MacArthur niewiele mógł zdziałać, mając 15 tysięcy żołnierzy amerykańskich i 160 tysięcy żołnierzy filipińskich, słabo wyszkolonych i uzbrojonych. Jego wojsko nie mogło podjąć równorzędnej walki z liczniejszymi, doskonale przygotowanymi i wyposażonymi Japończykami. Można było tylko mieć nadzieję, że Waszyngton dośle posiłki, ale obrońcy Filipin nie doczekali się zrealizowania tych obietnic.